Witajcie. Bardzo dziękuję za bardzo miły odzew po ostatnim wideo o ramenie. Wciąż jestem w trybie eksperymentalno-podcastowym, więc nie traktuję tego jeszcze jako cykliczną działalność, ale postanowiłem spróbować takiej właśnie podcastowej formy. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami wrażeniami z dwóch filmów. To są filmy, które zaintrygowały mnie dlatego, że należą do czegoś, co bym nazwał takim peryferyjnym mainstreamem. Ja jestem posiadaczem karty Unlimited w Cinema City, polecam każdemu kinomanowi. I często jest tak, że jest ten, powiedziałbym, główny nurt, czyli te filmy, o których wszyscy piszą, mówią, które też mają jakąś kampanię reklamową bardzo rozwiniętą, ale jednocześnie repertuar multiplexów jest tak bogaty, że jest taki, powiedziałbym, właśnie peryferyjny mainstream, czyli filmy, które pojawiają się na krócej, nie są grane przez tyle tygodni, ile te główne, które często są grane tylko na kilku seansach, zazwyczaj wcześniejszych w dniu, i które nie mają też takiej reklamy i o których często ja tak naprawdę nic nie wiem. One mi gdzieś tam migną na Filmwebie jako premiery, ale no nawet nie do końca sprawdzam, czym one są. I ilekroć mam trochę więcej czasu, żeby coś pooglądać poza tym głównym nurtem, to chętnie się w ten peryferyjny mainstream zanurzam, bo czasami tam znajdują się perełki. Czasami jest ciężko i bywa, że też wychodzę z tych filmów, bo po prostu trudno mi jest je wytrzymać. Ale bywają też perełki. Pamiętam, że wiele lat temu między innymi w ten sposób właśnie idąc totalnie na ślepo odkryłem chociażby film Biały Oleander z Michelle Pfeiffer, który mi się bardzo podobał, jakoś został ze mną. Albo taki film Where the Heart Is z Natalie Portman, to po polsku to było Gdzie serce twoje. Też malutki film, taki no, trudno go nazwać nawet niezależnym. Film gdzieś właśnie z tych peryferii mainstreamu, który też mi się bardzo podobał. I dzisiaj króciutko chciałem powiedzieć o dwóch takich filmach i o moich odczuciach, obserwacjach. Mianowicie przechodziłem kilkakrotnie obok plazmowych plakatów w Cinema City, obok dwóch filmów, to znaczy Słońce też jest gwiazdą w reżyserii Rai Russo-Young i Trzy kroki od siebie, czyli po angielsku Five Feet Apart. To jest z kolei film w reżyserii Justina Baldoniego. Nie, żeby te nazwiska mi coś mówiły, ale wymieniam dla porządku. No powiem szczerze, dlaczego wybrałem akurat te dwa? Dlatego, że plakaty wyraźnie mi zasugerowały, że obydwa filmy należą do takiego gatunku czy podgatunku, który nazywa się obecnie Young Adult. Bardzo popularny nurt powieści przede wszystkim dla młodych dorosłych albo dla starszej młodzieży. To jest taki nurt kina głównie amerykańskiego i także literatury, która niezwykle się rozwinęła i której też się przyglądam tak troszeczkę jak obcej krainie, no jako, że już nie jestem Young Adult, tylko zdecydowanie adult. I jako też no nie mam tak częstego kontaktu z nastolatkami, żeby wiedzieć, co w tym momencie nastoletnia publiczność czyta, ale tak mijam ten świat i przyglądam się mu czasami, bo jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza jak Amerykanie, którzy jak wiadomo są świetnymi storytellerami, w jaki sposób oni opowiadają o tematach trudnych, bo tak się składa, że te filmy, te powieści często dotykają właśnie tematów trudnych, takie jak choroba, wchodzenie w seksualność, dorosłość, utrata i zazwyczaj jakoś pakują je, opakowują w taką opowieść melodramatyczną i no coś starają się przekazać, jakąś wiedzę o życiu, czy jakąś taką no właśnie wiedzę inicjacyjną, czy jakiś rodzaj filozofii życia, o tak bym powiedział. I bardzo mnie to interesuje, jak to jest robione. Pamiętam, że między innymi to moje zainteresowanie wzięło się z tego, że kiedy wiele lat temu po raz pierwszy kupiłem sobie Kindla i zastanawiałem się, co by tutaj przeczytać. Po raz pierwszy kliknąłem i kupiłem coś przez Kindla z amerykańskiego Amazona. To kliknąłem wtedy w top bestseller. Pomyślałem sobie, przeczytam pierwszy bestseller, jaki przyjdzie po prostu pod palec. I tym bestsellerem tego dnia była powieść Johna Greena pod tytułem The Fault in Our Stars, czyli Gwiazd naszych wina. I po prostu w ciemno totalnie przeczytałem tą powieść i pamiętam, że nawet nie wiedziałem, że to należy właśnie do tego gatunku Young Adult, ale zacząłem czytać tą opowieść właśnie o śmiertelnej chorobie, przezwyciężaniu wstydu związanego z tą chorobą, o takich no właśnie o miłości osób chorych. I miałem wrażenie, że no tak, no to nie jest do końca napisane tak jak dla dorosłego czytelnika, jednocześnie jest tutaj jakiś taki no, przekaz dydaktyczny, tak? Skojarzyło mi się to z takim rejestrem, powiedziałbym, jaki u nas reprezentowały powieści, nie wiem, no chociażby Ten Obcy, prawda? Nieśmiertelny, który kiedyś był lekturą szkolną, ewentualnie filmy Janusza Nasfetera, które też mieszały taki rejestr słodyczy, pewnej melancholii, takiego no, dosyć sentymentalnego, ale jednocześnie przełamanego humorem, dystansem, czasami nawet lekkim cynizmem patrzenia na wchodzenie w seksualną dorosłość. I to wszystko, no, powiem, zawsze mnie interesowało jako właśnie próba opowiedzenia młodym ludziom świata w takiej formie po części dydaktycznej, po części też otwierającej z kolei mnie, który jakby już dalej na tej życiowej drodze, na to, w jaki sposób dzisiaj młodzi ludzie doświadczają tych wszystkich stanów. Dodam, że tutaj przede wszystkim media społecznościowe, które często w tych opowieściach są obecne, no jakoś grają ogromną rolę i moim zdaniem pod względem socjologicznym to też jest dosyć ciekawe, jak te media społecznościowe są obecne w tych opowieściach. Później pamiętam, że Young Adult to też pojawiło się jako tytuł filmu Jasona Reitmana, Kobieta na skraju dojrzałości z Charlize Theron, który mi się bardzo podobał, który widziałem kilkakrotnie. Świetna rola Charlize Theron, świetny drugoplanowy Patton Oswalt, gdzie z kolei ten właśnie Young Adult miał trochę wydźwięk ironiczny, to znaczy główna bohaterka pisała powieści Young Adult, ale sama też trochę była w pewnym sensie niedojrzała, więc no, to też wywołało jakieś dobre skojarzenie. Ale przechodząc już do tych dwóch filmów, chciałem chwilkę o nich opowiedzieć. Więc filmy są, powiedziałbym, zbliżone jak dla mnie jakości. Zdziwiłem się, że tak bardzo różnią się, jeżeli chodzi o wizyty, o rezultaty kasowe. Mianowicie Trzy kroki od siebie jest ogromnym sukcesem kasowym. Słońce też jest gwiazdą, okazało się porażką kasową. Za chwilkę też o tym spróbuję powiedzieć. Ale powiem, będę mieszał jakby z obserwacje filmowe z takimi właśnie społecznymi a propos tych filmów. Wszedłem na seans Trzech kroków od siebie, seans o 11:50 w warszawskim Cinema City i byłem od razu uderzony tym, jak wiele osób jest na sali. Po pierwsze, no jest czas wakacyjny, ale no to nie jest też tak, że o 11:50 każdy film tyle osób zbierze i w zasadzie wszystkie osoby na sali poza mną, przez co wyglądałem trochę creepy, to byli właśnie nastolatkowie i chcę podkreślić, nie tylko dziewczyny. Były oczywiście pary, było dużo grup dziewcząt, ale też było sporo chłopaków na sali i zrozumiałem, że ten film no najwyraźniej musi mieć jakiś following, tak? To znaczy jakąś grupę docelową, która już o nim wie, która chce go zobaczyć. I powiem szczerze, film, ja oczywiście oglądałem go z pewnym dystansem, zaraz też o tym powiem, ale film naprawdę wywołał bardzo silne reakcje emocjonalne widzów. W drugiej godzinie chusteczki poszły w ruch, co chwilkę było słychać łkanie, dosłownie łkanie. Nie pamiętam, kiedy coś takiego przeżyłem w kinie. Więc no, widać, że ten film bardzo na młodych ludzi działa. W przypadku Słońce też jest gwiazdą, to był seans o podobnej porze, ale byłem jednym może z trojga widzów na sali, więc tutaj być może też się odzwierciedla trochę to, jak się ułożył światowy box office tych filmów. Natomiast tak, kilka obserwacji. To są filmy trochę podobne, to znaczy w centrum jest opowieść o miłości dwojga młodych ludzi. W obydwu przypadkach są przeciwności losu. W obydwu przypadkach są to poważne przeciwności losu, chociaż w jednym mamy do czynienia ze śmiertelną chorobą, to znaczy mukowiscydozą, a w drugim przypadku no, mniej poważna sprawa, w tym sensie, że nie ostateczna, ale jednak niesłychanie poważna, jaką jest deportacja. Deportacja rodziny nielegalnych imigrantów w Nowym Jorku i walki jakby bohaterki o to, żeby status prawny rodziny został uregulowany. No więc tak, mamy właśnie Słońce też jest gwiazdą, czyli opowieść o owej dziewczynie Nataszy, którą gra Yara Shahidi, którą możecie kojarzyć z serialu Blackish. I tutaj, no właśnie, ona ma ten problem, że musi, stara się zapobiec deportacji swojej rodziny na Jamajkę. Jej rodzina jest właśnie, nie mają statusu obywateli amerykańskich, wszystko dzieli się w Nowym Jorku, czyli w tym mieście wielkiej obietnicy złożonej imigrantom. W odpowiednim momencie oczywiście pojawia się Statua Wolności, która witała imigrantów. Pamiętamy sceny z Ojca Chrzestnego Dwójki, gdzie świeżi imigranci przypływają do Stanów Zjednoczonych i pierwsze, co widzą, no to właśnie Statua Wolności, która ich wita. Zresztą wiemy o fragmencie poetyckim, który towarzyszy tej obietnicy, prawda? Dajcie mi waszych uciemiężanych, dajcie mi waszych biednych, czyli ta Ameryka przytulająca niejako do swojej piersi imigrantów z całego świata. No więc tutaj pomysł scenariuszowy dosyć sprytny jest taki, że bohaterka Natasza ma 24 godziny na to, żeby przekonać swojego prawnika z urzędu do tego, żeby pomógł w odwołaniu się od decyzji sądu właśnie tego deportacyjnego, i zostaje wprowadzony taki delikatnie zarysowany, niemocno, wątek antytrumpowski, to znaczy właśnie tych ostrzejszej polityki imigracyjnej, która sprawia, że wiele rodzin musi opuścić Stany Zjednoczone, ale nie mówi się wprost o Trumpie, są tylko takie krótkie wzmianki dialogowe, w których sekretarka prawnika i sam prawnik mówią do Nataszy z takim porozumiewawczym spojrzeniem, że no wiesz, w tych czasach jest jeszcze trudniej, znaczy to no właśnie w tych czasach Trumpa, trudniej nam jest działać, trudniej nam jest działać na twoją rzecz jako imigrantki. Więc ona musi dokonać właśnie tego, to znaczy chce zostać w Nowym Jorku, czuje się absolutnie Amerykanką, chce tutaj żyć. I w trakcie tych 24 godzin jej drugi mechanizm fabularny, jaki tu jest zastosowany, też sprytny, bo bardzo związany z postacią, mianowicie ona od razu jest przedstawiona jako osoba ultraracjonalna, to znaczy taka, która nie uznaje świata intuicji, nie uznaje świata zjawisk nadprzyrodzonych, czy też jakiejś wiary, irracjonalnych przekonań, tylko tak jak w tytule zresztą pada, prawda, słońce też jest gwiazdą, czyli ona ciąży ku ziemi. Natasza, znaczy ciąży ku konkretowi, prawda? Dla poety słońce będzie symbolem piękna, oświecenia, nadziei. Dla niej słońce jest gwiazdą przede wszystkim i chce ją opisywać naukowo. No i co w takim razie się musi zdarzyć? Ona spotyka na swojej drodze chłopaka, który po pierwsze jest jej przeciwieństwem, jeżeli chodzi właśnie o stosunek do poetyckości i stosunek do rzeczywistości tym samym. Mianowicie spotyka na swojej drodze Daniela, granego przez Charlesa Meltona, który, i tutaj znowu bardzo fajny pomysł moim zdaniem scenariuszowy, jest imigrantem, ale już urodzonym w Stanach, to znaczy z dzieckiem imigrantów, czyli to, co nazywamy first generation immigrant, czyli właśnie imigrant w pierwszym pokoleniu, czyli jego rodzice, Koreańczycy, dodam, przyjechali do Stanów i on już jest Amerykaninem, ma to obywatelstwo i w tym momencie musi, co ciekawe, i ma swoją motywację, to znaczy musi sprostać oczekiwaniom swoich rodziców, czyli właśnie owych imigrantów, którzy kiedyś przybyli do Stanów Zjednoczonych, i jak wiemy z niezliczonych już filmów amerykańskich i z całej literatury amerykańskiej, oczekiwania rodziców właśnie wobec dzieci w tej sytuacji, kiedy rodzice przyjechali ze starego świata, a dzieci urodziły się w nowym, oczekiwania rodziców są po pierwsze bardzo surowe, bardzo wysokie, a po trzecie zazwyczaj, i to jest motyw wielu, wielu, wielu filmów amerykańskich, chociażby hitu sprzed roku, czyli I tak cię kocham, mianowicie są zazwyczaj splecione bardzo mocno z patriarchalnym porządkiem rzeczy i z takimi kodami kulturowymi miejsca, z którego przyjechali, to znaczy jest wyraźnie powiedziane, że te dzieci zazwyczaj powinny żenić się bądź wychodzić za mąż w obrębie własnej kultury, w obrębie własnej rasy, po drugie mają bardzo ciężko pracować i mają pracować absolutnie w ramach tych zawodów, które się cieszą z prestiżem społecznym i które niosą ze sobą perspektywę godziwego życia, zarobku i tworzenia majątku. Więc tutaj Daniel jest z wykształcenia prawnikiem, no i wpisuje się właśnie w to oczekiwanie, tak? Jego rodzice prowadzą, i tutaj bardzo ładna iście amerykańska ironia, to znaczy jego rodzice Koreańczycy prowadzą sklep, taki biznes, swój biznes, który polega na sprzedawaniu produktów do włosów, z tym, że produktów do włosów czarnoskórych osób, czyli właśnie to black hair, to, ale nie w sensie tylko koloru czarnego, tylko no, osoby rasy czarnej mają też inną strukturę strukturę włosów, one się inaczej układają. Tutaj polecam świetny dokument HBO sprzed lat, niestety niedostępny na HBO Go, mianowicie Good Hair. Dokument Chrisa Tuckera, który opowiada właśnie o tej całym fenomenie włosów kręconych, włosów prostowanych po to, żeby wyglądały lepiej. No i to jest oczywiście czarne włosy, to jest temat odrębny. No ale właśnie tutaj jest taka ironia, zresztą bohaterka nawet dziwi się temu, że właśnie ty jesteś Koreańczykiem, twoi rodzice Koreańczycy i sprzedajecie nam, czarnoskórym, produkty do włosów. No i tam jest taki krótki mini esej, to znaczy Daniel wyjaśnia, że w jaki sposób geopolitycznie i historycznie właśnie Koreańczycy zdominowali ten rynek produktów dla czarnoskórych, właśnie produktów fryzjerskich. Więc no, interesujący tutaj układ, bo tak, mamy Nowy Jork w tle, bardzo ładnie fotografowany, chociaż raczej banalnie, powiem tak podsłówkowo, bardzo. Nawet ja, który kocham Nowy Jork, no miałem chwilami, momentami takie poczucie, okej, jest jakby zbyt ładnie, tak. Natomiast bardzo ciekawe, bo tak, mamy właśnie osobę, dziewczynę, która bardzo chce być legalnie w Stanach, która widzi się absolutnie jako Amerykankę. Tutaj tego młodego Koreańczyka, który dźwiga na plecach tak naprawdę brzemię kultury swoich ojców, jakby no, tej kultury tradycyjnej. I dwie zupełnie różne motywacje. Ta dziewczyna, która jest właśnie konkretna, ma taki światopogląd naukowy, nie chce żyć marzeniami, nie chce żyć metaforami przede wszystkim, prawda? A on, który chce tak naprawdę w sercu, chce rzucić korporacyjną karierę po to, żeby żyć jako poeta, tak? Po to, żeby żyć jako artysta, czyli chce spełnić taką obietnicę, a właściwie chce, aby ona została jemu spełniona, życia nowojorskiego jako życia artystycznego, prawda? Ta obietnica uzyskała swój najpełniejszy wyraz w kulturze oczywiście powojennej, tak? Lat przede wszystkim 50., późnych 40. w Nowym Jorku, kiedy powojenna prosperity umożliwiła niejako i zrodziła najpierw na marginesie, a potem ten margines stał się mainstreamem, no, bardzo płodną nowojorską scenę artystyczną, kiedy to Nowy Jork po zniszczonej Europie przejął pałeczkę jako centrum życia artystycznego na świecie. Więc te wszystkie takie no, mity, które do dzisiaj są celebrowane, właśnie Greenwich Village, prawda, takiego miejsca właśnie artystów, w którym każdy się może spełnić, w którym bitnicy chodzą po ulicach i kontestują rzeczywistość i eksperymentują duchowo, cieleśnie i farmakologicznie, to wszystko do dzisiaj jest oczywiście celebrowane. Wystarczy sobie włączyć serial The Marvelous Mrs. Maisel na Amazonie, żeby zobaczyć tą celebrację, ale jest celebrowane od kilkudziesięciu lat, tak, już w historii amerykańskiego kina. Polecam chociażby film Next Stop Greenwich Village, chyba Paula Mazurskiego oczywiście, chyba najpiękniejszą celebrację tego mitu. W każdym razie tutaj ciekawa rzecz, bo mamy tak, świat tego późnego kapitalizmu, taki bardzo bezlitosny, jest świetne ujęcie tutaj, kiedy kamera zadziera głowę, chciałem powiedzieć, znaczy patrzy do góry i widzimy taki zimny wieżowiec, absolutnie jakby tafla szkła, która jest czarna, nieprzyjemna, taka metaliczna i bohaterowie patrzą na nią. Bohaterka ma tam umówione spotkanie ze swoim prawnikiem i bohater też ma tam umówione swoje spotkanie i oni patrzą na to i to jest takie oblicze tego późnego kapitalizmu, który jest jakby jak najdalszy od celebrowania właśnie młodych bitników czy buntowników przeciwko systemowi. I to jest niesłychanie interesujące spotkanie, czyli tak, dziewczyna chce zostać w Stanach, chłopak no, chce wyrwać się z okowów tej takiej mocnej patriarchalnej kultury, spotykają się ze sobą i zaczynają ze sobą rozmawiać i tutaj wkraczamy w taką, powiedziałbym, w taki rejestr kina, który znamy przede wszystkim z trylogii Before, tak? Czyli z tej trylogii Richarda Linklatera od Przed wschodem słońca do późniejszych dwóch części, Przed zachodem słońca i Przed północą, czyli walking and talking, tak? Oni chodzą, gadają, w pewnym momencie idą do muzeum, tutaj takie echa Manhattanu Woody'ego Allena, gdzie też była scena w planetarium, scena w muzeum. Tutaj tych ech różnych nowojorskich filmów jest sporo. I teraz tak, no dialogi nie są jakieś wybitne, to nie jest najlepiej napisany film na świecie. Chwilami są trochę pretensjonalne. Aktorzy są dobrzy, podoba mi się Yara Shahidi, ona ma taką, rzeczywiście no, ma takie ostre kanty, chciałoby się powiedzieć, i nie daje się upupić w taką figurę właśnie dzielnej dziewczyny, która walczy o swoje, bo to by było płytkie, to by było jednowymiarowe. Ona jest nieprawdopodobnie dzielna, nieprawdopodobnie silna, ale jednocześnie świetnie gra na bardzo różnych rejestrach. Takiej ironii wobec Daniela, dzikiej ambicji, żeby zostać, i ma fantastyczną scenę, tutaj muszę powiedzieć, konfrontacji ze swoim ojcem, to już w późniejszej części filmu, kiedy przyprowadza Daniela do domu. Tutaj Benga Akinabe, to jest aktor, który gra właśnie rolę ojca, świetnie zagrał właśnie ten moment takiej konfrontacji właśnie tej dziewczyny i tego ojca. Ojca, który w zasadzie już pogodził z deportacją, z tym, że muszą wyjeżdżać, i tej dziewczyny, która walczy, nie, musimy zostać Amerykanami, musimy zostać tutaj. Bardzo ciekawy moment. Więc tak, tematy poważne w tym filmie, takie właśnie no, opakowane dla młodej widowni, to przede wszystkim na pewno różnorodność kulturowa, na pewno imigracja, na pewno kwestie, no właśnie, polityczne związane z imigracją. Też ważne jest to, że obydwoje młodzi ludzie tutaj reprezentują mniejszości etniczne Stanów Zjednoczonych. Obydwoje są niesłychanie ambitni, przede wszystkim przez to, że wiążą swoją przyszłość z wyższą edukacją, różnie pojętą, ale także ze sztuką, więc nie mamy tutaj do czynienia z taką bezradną amerykańską młodzieżą, która się gdzieś błąka i marnuje swoje życie, tylko nie, absolutnie. To są bardzo, jak to się mówi, driven postaci, czyli takie właśnie natchnione, ambitne, pewne swego. No i są tutaj momenty, które rzeczywiście są emocjonalne, to znaczy kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zagrożony jest ten byt Nataszy jako Amerykanki, i z tego z kolei, jak Daniel bardzo musi się sprzeciwić kulturze i patriarchalnej z jednej strony, ale także tej kulturze korporacyjnej, prawniczej z drugiej strony, po to, żeby być sobą. Filmu nie oceniam jakoś szczególnie wybitnie. To nie jest wybitny film, to nie jest też film bardzo dobry, ja bym go ocenił jako dobry. Myślę, że on troszkę się może rozmijać jednak z publicznością młodą. Po pierwsze dlatego, że aktorzy tutaj grający jednak już wypadają troszeczkę staro, bym powiedział, a po drugie dlatego, że jednak jest tutaj też za mało scen lirycznych, to znaczy takich, w których nasi bohaterowie ulegaliby sile tego uczucia. No jest taki jeden moment, kiedy bohaterka prawie spóźnia się na spotkanie ze swoim prawnikiem, ale znowu miałem troszkę problem z tym, że zwłaszcza ten zegar, który zostaje zamontowany na początku filmu i który zresztą powraca wielokrotnie dosłownie, bo widzimy wielkie wskazówki zegara, sekundnik na tablicy zegara, na tarczy i tak dalej, że jednak nie ma w tym filmie takiego poczucia właśnie, że zegar tyka, że czas ucieka. Powiedziałbym tak, liryczny film o poważnych sprawach, przede wszystkim odniesieniu do tego, jaką drogę przyszłości, jaką drogę życiową bohaterowie wybiorą. Także ten film oceniam raczej średnio. I drugi film też jest w tym rejestrze, ale zainteresował mnie troszkę bardziej, mianowicie właśnie te trzy kroki od siebie, dlatego że tutaj tak, no temat jest bardzo poważny, to znaczy śmiertelnej de facto choroby, tak, nadprodukcji przez gruczoły, nadprodukcji śluzu, flegmy. Troszkę się dowiedziałem, czytając później, wychodząc z kina o mukowiscydozie. Z tym, że muszę powiedzieć tak, że tutaj mamy do czynienia z czymś następującym, to znaczy, to jest melodramat. Oczywiście melodramat z chorobą w tle jest klasycznym pomysłem. Będę teraz dosyć bezdusznie analizował ten film, tak? Czyli jakby choroba chorobą, oczywiście jest to niebywała tragedia i cierpienie ludzkie, ale tutaj też no, trzeba powiedzieć, że Hollywood bywa cyniczny i no, ten film jest skonstruowany w taki sposób, że wykorzystuje wręcz pewne charakterystyczne cechy mukowiscydozy jako, no, jako mechanizm fabularny. I to wręcz chwilami mi przeszkadzało. Już zaraz powiem, o co chodzi. Mianowicie, mamy tutaj no, interesującą sytuację. No tak, melodramat z chorobą w tle jest oczywiście najbardziej klasycznym rozwiązaniem, jakie może być. Tak? To Love Story z roku 70 Artura Hillera to jest chyba to najdoskonalsze wcielenie, tak? Tego melodramatu, gdzie on poznaje ją. Jest wspaniale, są między nimi różnice klasowe, ale w pewnym momencie przychodzi białaczka, no i Ally McGraw odchodzi na naszych oczach, oczywiście zawsze pięknie uczesana, umalowana i tak dalej. Tutaj mamy właśnie młodych ludzi, to po pierwsze młodych ludzi w szpitalu, no, na takim oddziale intensywnej opieki, Temat szpitalny jest prowadzony bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba fakt, że w pierwszej scenie jest tak, że jesteśmy w pokoju głównej bohaterki, odwiedzają ją przyjaciółki, wydaje się nam, że jesteśmy w zwykłym pokoju nastolatki, jakieś plakaty, wyklejanki i tak dalej, ale widzimy tylko bardzo bliskie plany i tak nie umiemy się zorientować w tej przestrzeni, po czym nagle koleżanki mówią jej: słuchaj, szkoda, że z nami nie pojedziesz na tą imprezę i tak dalej, i nagle one wychodzą, zatrzaskują się drzwi, następuje odjazd kamery, orientujemy się, aha, jesteśmy w sali szpitalnej, to jest pokój głównej bohaterki, no ale Stelli, ona się nazywa Stella, grają Hayley Lou Richardson. I no właśnie, ale to nie jest zwykły pokój, to jest pokój szpitalny, no te wyklejanki tam są, te takie no rekwizyty kojarzone z nastoletnią dziewczęcością tam są, ale ona jest w szpitalu i to jest trochę szokujące. Jednocześnie ustawia nam fantastycznie postać, ustanawia nam jej świat, ustanawia nam jej problem, to za mało powiedziane, tak, ale jakby w kategoriach dramaturgicznych. I dalsza część jest taka, że ona spotyka na swojej drodze chłopaka Willa, gra go Cole Sprouse, i nawiązuje się coś w rodzaju romansu. I trzy rzeczy, które chcę powiedzieć o tym filmie. Po pierwsze, mukowiscydoza i fakt, że chorzy na nią nie mogą się zbliżać do siebie wzajemnie w obawie przed zakażeniem na więcej niż 6 feet, czyli 6 stóp dosłownie. Bohaterka negocjuje w pewnym momencie 5 stóp i dlatego film się nazywa 5 feet away, a nie 6 feet away. No oczywiście to samo w sobie jest no, bardzo mocne, tak? To znaczy, że nawet jeżeli te osoby poczują do siebie pociąg fizyczny, no to zbliżenie się faktyczne na więcej niż to właśnie 5 stóp nosi ze sobą ryzyko dalszej infekcji i tak dalej. Więc to jest jako mechanizm fabularny, to działa znakomicie, dlatego że jeżeli mamy młodych ludzi, i to jest potwierdzone, że obydwoje nie mieli doświadczeń erotycznych, mówią w tym filmie, tak, że nie byli z nikim, i mieli tylko doświadczenia jakby fantazji, tak, doświadczenia autoerotyczne, fantazjowanie i tak dalej, ale faktycznie są, nie mieli tego doświadczenia zbliżenia z drugą osobą. Więc jeżeli ma się takich dwóch bohaterów i jeżeli się ustawia ich jako właśnie nastolatków, u których no, hormony w tym momencie są tak intensywnie obecne, że ta potrzeba bliskości jest ogromna, jednocześnie potrzeba bliskości seksualnej, ale także czysto takiej fizycznej w znaczeniu dotyku, obecności, ciepła, i jednocześnie nakłada się na to ten mechanizm, że nie mogą się do siebie zbliżyć i że jeszcze w dodatku w scenariuszu jest postać pielęgniarki, która tutaj Kimberly Herbert Gregory ją gra, pielęgniarki Barbary, która pilnuje ich, tak? Jest takim bardzo mocnym strażnikiem, jest z dużych rozmiarów tuszy, czarną kobietą z wielkim afro, które na dodatek podkreśla swoją wojowniczość w tej kwestii i swoją nieustępliwość, bo mówi, że kiedyś na jej, jakby na jej służbie ona zezwoliła na kontakt fizyczny, litując się niejako właśnie nad dwójką młodych ludzi, chciała ich szczęścia, więc pozwoliła im na to miłosne zbliżenie, ale obydwoje potem zmarli. Ona powiedziała, że nie, tylko raz tak zrobiłam, do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, wam na to nie pozwolę. Więc jakby jest wyraźny zakaz i w nich samych, i w tej zewnętrznej instancji, więc no jest to podwójnie, że tak powiem, tutaj obostrzone. I to działa dobrze, bo to jest trochę przeszywające, jak się o tym pomyśli. Właśnie, że można kogoś tak bardzo pragnąć, jednocześnie nie móc się do niego zbliżyć. To przypomina trochę takie no, też pomysły jak chociażby z serii Zmierzch, prawda? No wszystko to, co wiąże się z takim obostrzeniem seksualności i takim no, koniecznością ciągłej sublimacji, co tutaj zostaje doprowadzone wręcz do krańca w tym przypadku, bo nawet się nie mogą dotknąć. To już nie mowa o seksualności, tylko o dotknięciu. Więc jest to niemal jak tortura. I teraz film polega na tym, że najpierw tworzy się całe to jakby środowisko tych młodych ludzi. Jest tak naprawdę trio. I to trio jest skonstruowane bardzo typowo. To są stare zasady scenariopisarstwa, wręcz ja bym powiedział nawet do lat 30. odwołujące się. Mianowicie Stella jest rezolutna, romantyczna i bardzo ogarnięta. To znaczy ona prowadzi swój kanał YouTube'owy, gdzie opowiada ludziom o mukowiscydozie. Jednocześnie no, ma w sobie sobie żałobę po śmierci swojej siostry. Ma dużo dowcipu, tak jak właśnie te kobiety kina lat 30. Zawsze umie się odciąć, puentę. Czasami te puenty są dosyć szokujące, nawet odwołują się do choroby, do śmierci. Więc to jest ona. Poznaje Willa, tego Cola Sprousa, który jest absolutnie konstruktem z kina lat 50. z kolei. To znaczy to jest Marlon Brando w Dzikim, tak? The Wild One, czyli kurtka, znaczy brakuje tylko skórzanej kurtki, ale jego fryzura troszeczkę na Elvisa, ciemne włosy, cały jego wygląd, on jest ucharakteryzowany na chłopaka buntownika, tak? Takiego właśnie bad boya, outsidera, który byłby może motocyklistą w latach 50. albo rozbijałby się samochodami, jak w Buntowniku bez powodu z Jamesem Deanem, taki właśnie niepogodzony, i on jest oczywiście rogatą duszą, on patrzy na życie dosyć cynicznie, ma artystyczne zdolności, rysuje bardzo pięknie, ale jednocześnie podcina optymizm Steli, która tworzy listy rzeczy, które chce zrobić przed śmiercią, która jakby stawia sobie cele. On podcina to wszystko, mówiąc, po co chcesz to w ogóle robić, przecież i tak umrzemy. Tak? No to jest klasyczny egzystencjalna z kolei, egzystencjalistyczna filozofia, którą możemy znać z kina lat 50., 60., właśnie takich straceńczych postaci, które mówią, i tak umrzemy. Prawda? Tutaj to nie ma nic wspólnego z Mukowiscy Dozą, jakby kulturowo, fabularnie oczywiście tak, ale kulturowo on jest tym właśnie bad boyem, który mówi porządnej dziewczynie, słuchaj, nie przejmuj się tym całym porządkiem, prawda, tutaj moralnym jesteśmy, raz się żyje, tak, a my jeszcze żyjemy krótko, więc to jest dramatyczne. No i oczywiście jest przyjaciel, tak, przyjaciel, który aż mnie rozczulił tym, jak bardzo staroświecko jest pomyślany, bo oto powraca stara klisza od lat 30. obecna, nie tylko geja jako najlepszego przyjaciela, bo tutaj się pojawia, zresztą bardzo dobrze zagrany, Moises Arias wciela się w postać Paul Ramirez, czyli po pierwsze członek mamy białych kochanków, tak, piękna white couple na pierwszym planie. Z tyłu mamy członka mniejszości etnicznej, czyli mamy właśnie, no on pochodzi z Ameryki Łacińskiej, Ramirez. Moises Arias gra tę postać, jest gejem, jest młodym, bardzo, swoją drogą chyba jest najstarszy z tej trójki jako aktor, bo ma 25 lat, jego rodzina pochodzi z Kolumbii tak naprawdę, Ariasa. No i on gra geja, ale jakiego geja? Oczywiście to jest klisza absolutnie z lat 30. To mnie o tyle rozczuliło, że już bardzo rzadko się pojawiają teraz tacy geje na ekranie. Jakby w erze poprawności politycznej geje muszą być grzeczni i mili. Natomiast jest taka figura, którą opisuje historyk zresztą właśnie pokazywania homoseksualistów na ekranie, Vito Russo, mianowicie bitchy queen, tak? Czyli dosłownie jakby no uszczypliwa ciota, tak? No tak trzeba by było powiedzieć. To idąc Witkowskim, tak? I Lubiewem, można by powiedzieć w ten sposób. Czyli właśnie to jest wspaniały typ postaci, bo ona w latach 30. jakby uosobiała taki sprzeciw tej grupy przed włączeniem się w mainstream, ale też przed jakby pokazywała taką dziką niezależność. To znaczy nie podchodź do mnie albo nie żartuj ze mnie, a jeżeli ze mnie zażartujesz, to ja się tak odetnę, że się nie pozbierasz. Jakby te wszystkie bitchy queens, czyli właśnie takie figury lekko przegiętych, zmanierowanych, a jednocześnie diablo inteligentnych, błyskawicznie odcinających się, wymyślających w sekundę najlepsze riposty postaci gejowskich, to jest wspaniała tradycja, która pokazywała taką tak naprawdę siłę ducha. Tak? Tego, że cały język może być przeciwko nam, cała kultura może nas marginalizować, ale my mamy swój dowcip, tak? Który zawsze nas wyróżnia i zawsze sprawi, że na koniec końców nawet największy osiłek będzie pokonany, bo nasza inteligencja nas uratuje, jest orężem w naszym ręku. Więc i dokładnie Paul jest taką postacią, tak? Znaczy on ma wszystkie najlepsze linijki w tym scenariuszu, odcina się fantastycznie Stelli, świetnie igra z Willem, jest świetną postacią, jest naprawdę bardzo dobrze zagrany. No i też ma wymiar tragiczny, zresztą tak jak wszystkie postacie tutaj ten wymiar tragiczny jest obecny, bo tak jak mówię, zegar tyka. Więc tak, po pierwsze przyjaźń, po drugie właśnie ta Mukowiscy Doza, która sprawia, że no to czyni w pewnym momencie z tego filmu prawie jak taki średniowieczną balladę o dwójce kochanków, którzy nie mogą się dotknąć. To jest w tym coś bajkowego, coś magicznego, tak? Nie wiem, właśnie no to połowa naszej kultury jest zbudowana wokół takich postaci. Heloiza i Abelard, prawda? Kochankowie, którzy nie mogą skonsumować swojej miłości, bo nakaz religijny, nakaz moralny sprawia, że nie mogą się dotknąć. Tutaj mamy chorobę, ale mamy ten sam topos i to nieprawdopodobnie działa na młodych ludzi. Ja dzisiaj to widziałem, że jakby to te momenty, kiedy oni się obnażają przed sobą, oczywiście są bardzo piękni i świetnie zbudowani i tutaj no hollywoodzka zasada, zgodnie z którą choroba to przede wszystkim ogranicza się do jakiegoś rekwizytu, w tym przypadku tej tuby, rurki do intubacji, która jest takim no, dosłownie rekwizytem zaznaczającym, prawda, chorobę, a drugie to jest to, że Stella zazwyczaj ma zburzoną fryzurę i powiedziałbym, że to jest tyle i czasami jest trochę blada, no i to jakby tyle, jeżeli chodzi o wizualne sygnalizowanie choroby, ale są takie momenty, oni się tutaj obnażają, mają kilka blizn, one też są bardzo dobrze zaaranżowane na ich idealnych torsach, tak jakby nie oszukujmy się, to jest Hollywood, tak, czyli jakby następuje taka estetyzacja choroby, ale powiem szczerze, że no widziałem, że to ma niesamowite oddziaływanie na młodych ludzi, bo no ta chęć tego, żeby oni jednak dotknęli się, żeby przeżyli ten piękny moment zbliżenia jest ogromna, no a tragiczny wyrok, który nad kochankami wisi, jest też nieuchronny, więc jako opowieść jest to skonstruowane, powiedziałbym, wręcz cynicznie chwilami. I dodam, że film, o czym poczytałem potem na Wikipedii, spotkał się rzeczywiście z takimi zarzutami cynizmu, a przede wszystkim z zarzutami wykorzystywania mukowiscy dozy, a także upiększania jej, takiej hollywoodyzacji, a także podobno, chociaż nie uczestniczyłem w tej kampanii, ale wiem, że z Wikipedii, że film był promowany kampanią w mediach społecznościowych, mianowicie taką akcją, gdzie użytkownicy mieli się dzielić swoimi historiami z takich sytuacji, kiedy byli daleko od swojej osoby, albo nie mogli jej dotknąć, swojej ukochanej osoby, albo nie mogli jej dotknąć, byli od niej oddzieleni. No i tam ludzie się dzielili historiami o tym, że ktoś wyjechał, jakiś związek na odległość i tak dalej. Po czym z kolei członkowie wspólnoty rodzin osób z mukowiscydozą zaprotestowały, że absolutnie nie godzą się na takie zrównowanie chwilowej separacji kochanków czy bliskich osób z mukowiscydozą, która jest chorobą i która powoduje śmierć i ogromne cierpienie. Więc, że tak powiem, wojny tożsamościowe dotyczą nawet mukowiscydozy. To uwaga na marginesie. I tak, jest w tym filmie coś takiego, że w pewnych momentach, zwłaszcza kiedy oni się obnażają i kiedy na ich ciałach widać te blizny i tak jak mówię, bardzo starannie zaaranżowane, tak żeby nadmiernie tych ciał nie oszpecić. I na dodatek jeszcze w tej scenie na ich ciałach tańczą refleksy świetlne, bo to się odbywa na basenie, więc mamy taki po prostu no, błękitną lagunę na oddziale zamkniętym, tak bym to nazwał. No, połączenie kiczowatego melodramatu ze światem hospitalizacji i tych wszystkich właśnie elementów niosących ze sobą cierpienie, śmierć i tak dalej. No, jest to na granicy dobrego smaku, chwilami to przekracza tę granicę. Nie żeby to przeszkadzało młodzieży, która to ogląda, bo absolutnie nie przeszkadza, ale no, dorosła osoba, tudzież osoba z jakimkolwiek dystansem do kultury i z jakąś świadomością tego, jak Hollywood, że tak powiem, szuka tych miejsc, gdzie może się przyssać do psychiki młodego człowieka i już nie puścić, no to widać w tym filmie pewną dozę manipulacji. Natomiast to, co ten film jednak broni, znaczy poza aktorstwem, kurczę, Amerykanie są świetni, naprawdę, to jest świetnie obsadzone. Hayley jest dla mnie troszkę zbyt radosna, to muszę powiedzieć. Znaczy ona chwilami jest po prostu zbyt utrzymana w takim typie all American girl, która w każdej sytuacji musi się uśmiechać, ale ogólnie rzecz biorąc, no jest to zagrane naprawdę bardzo dobrze. Skojarzyło mi się to też te sceny, kiedy oni są takimi kumplami i widzimy taką interakcję między nimi, przede wszystkim między Stellą, Willem i Poem. To przypomniało mi też trochę ten film Miseducation of Cameron Post, który był niedawno na naszych ekranach, gdzie z kolei mieliśmy no, osoby nie chore, tylko osoby homoseksualne, młode, które zostały uznane za chore z powodów moralnych i wysłane na taki reparacyjny obóz, w cudzysłowie, którym miał uczynić z nich osoby heteroseksualne. I te właśnie momenty tej takiej solidarności, takiego mrugnięcia okiem na zasadzie no, spojrzenia na siebie i takiego powiedzenia, jesteśmy w tym wszyscy razem, tak jakby wspólnie przechodzimy przez to cierpienie, pożartujmy z tego trochę chociażby, niech ten humor się stanie dla nas jakimkolwiek wentylem emocji, spuszczania napięcia, które wokół nas narasta i które sami w sobie też siłą rzeczy generują. ofiarujemy. Więc tutaj są takie momenty, one są bardzo dobre. Koniec końców film nie tylko, że jest za długi, bo jest, dla mnie też nosi cechy pewnej eksploitacji choroby. Nie wiem wciąż, czy to jest polskie słowo, chyba go wciąż nie ma w słownikach od amerykańskiego exploitation, ale takiego, no powiedziałbym, manipulacyjnego wykorzystania choroby, tak? Właśnie dla celów no, komercyjnych, co tutaj dużo mówić. Film odniósł ogromny kasowy sukces. Z tym, że zastanawiałem się nad emocjami młodych ludzi, które widziałem wokół siebie. Ja ich nie przeżywałem oczywiście w taki sposób. Film wzruszył mnie w kilku momentach, ale chyba nie w tych, w których no, najbardziej miał być wzruszający. Powiem tak, ja uważam, że ten film jest dobry. To znaczy uważam, że jest dobry dla młodych ludzi z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że seksualność jest tematem trudnym dla każdego młodego człowieka. Dla osoby chorej oczywiście w dwójnasób, ale tak naprawdę seksualność jest tak nieznanym terenem, kiedy na niego wkraczamy, i tak trudnym, że jakikolwiek film, który w sposób empatyczny pokazuje młodych ludzi, że tak powiem, z równym lękiem wkraczających i z równą niepewnością wkraczających na ten teren i z równym strachem, bo ten strach towarzyszy każdemu. No, dlaczego ta opowieść jest uniwersalna? Nie dlatego, że każdy chorował na mukowiscydozę, tylko dlatego, że każdy jest w stanie zidentyfikować się tą sytuacją, w której bliskość drugiej osoby może się wiązać z jakimś zagrożeniem, czy lękiem, czy niepewnością. I stąd bierze się ogromna siła tej opowieści. A druga siła jest taka, że ten film naprawdę, i to uważam za jego dużą edukacyjną wartość, taką moralną, że film pokazuje, że należy przykładać wagę do własnego życia. Także życie powinno być przeżywane w sposób pełny, sensowny, w taki, w którym no, jakby jest też zgodny z naszą naturą, zgodny z naszym powołaniem, tutaj w tym przypadku artystycznym dla tego chłopaka, że tak powiem, niezależnie od tego, ile to życie będzie trwało. Bo to przesłanie o kruchości życia jest czymś, o czym mam wrażenie też jako dorośli bardzo często zapominamy, i regularne przypominanie o tym niby jest zadaniem sztuki, jakby memento mori, ale w naszych czasach, które są tak jakby skupione jednak na konsumpcji, na przyjemności, na życiu, które rzekomo się nie kończy, każdy film w tym głównym nurcie, tudzież jak to powiedziałem na początku, na peryferiach głównego nurtu, który w wyraźny sposób zawiera w sobie to memento mori, tak? Czyli jakby no, nie przemilcza śmierci. Uważam, jest naprawdę cenny. Jakkolwiek to by było lukrowane, jakkolwiek byłoby to sentymentalizowane, to jednak jakby fakt naszej śmiertelności uważam za tak centralny dla naszej egzystencji i tak bardzo wypierany z naszej kultury, że tutaj, kiedy on jest podany w takiej formie właśnie miłosnej ballady, baśni, nawet troszeczkę przypowieści, no uważam, że to jest cenne. I dzisiaj, patrząc na tych młodych ludzi, jestem przekonany, i nie mówię tego absolutnie z wyższością, na jakimś poziomie wszyscy jesteśmy nastolatkami, którzy ledwo sobie radzą z życiem swoim, ale patrzyłem na to i sobie myślałem, kurczę, to jest dobre. Znaczy oni usłyszeli coś ważnego dzisiaj w tym kinie. I myślę, że to dlatego też bym postawił ten film troszkę wyżej niż Słońce jest tylko, także, przepraszam, gwiazdą. Dwa filmy Young Adult. No, tak, 4 godziny mojego życia spędziłem oglądając te filmy. Nie żałuję. W przypadku Słońce jest też gwiazdą. Przede wszystkim nie żałuję, dlatego że zawsze lubię pobyć w Nowym Jorku, chociażby wirtualnie. Ale gdybym miał wolę zająć te dwa filmy, no to po pierwsze, nie musicie oglądać żadnego z nich. To po pierwsze, to jest bardzo ważne, bo to nie są rzeczy, które zmienią wasze życie. Jeżeli mielibyście wybierać spośród tych dwóch, polecam ten drugi, ale najbardziej polecam wam, nie wiem oczywiście, jaka jest grupa wiekowa, do której mówię, ale albo polećcie młodym ten film właśnie Trzy kroki od siebie, albo jeżeli jesteście w tym wieku, to zazdroszczę i polecam także. To tyle na dzisiaj. Zobaczymy, jak się będą układały dalsze losy podcastu. Na razie jest to totalna wolna amerykanka, ale jeżeli wam się spodobało, to proszę zasubskrybujcie, polećcie może ten podcast, bo no, miło mi się do was mówi. Jeżeli wam się miło słucha, to proszę o sygnał zwrotny i może się to uda przekuć w coś regularnego. Pozdrawiam serdecznie.